jesteśmy w Warszawie na konferencji Rodzina Oaza Bezpieczeństwa.
Albo Rodzina Niezastąpiona.
Rodzina Niezastąpiona.
Tak.
I chciałam Was zapytać też, jak rozumiem, jako głównych inicjatorów tego wydarzenia, jaki jest cel takiej konferencji i do kogo jest ona przede wszystkim skierowana?
Celem konferencji i w zasadzie jest więcej niż jeden. Więcej niż jeden cel. A mianowicie, po pierwsze, chcemy wspierać siebie nawzajem. Rodziny, które już mają doświadczenie w rodzicielstwie zastępczym, chrześcijańskie, ewangelikalne rodziny szczególnie, dla nas to jest takie ważne i dlatego są tutaj rodziny i z Mołdawii, z Białorusi, z Ukrainy, ponieważ oni we wspólnotach już przez wiele lat prowadzą taką służbę rodzinną i jest ich o wiele więcej niż w Polsce. Stąd korzystamy jakby z ich doświadczenia i też chcemy nawiązywać także relacje z nimi, ponieważ kulturowo jesteśmy jakby sobie bliscy. Kolejnym celem jest to, że chcemy integrować polskie środowisko ewangelikalnych rodzin zastępczych. Nie tylko ewangelikalnych, ale przede wszystkim. Dlaczego? Ponieważ prowadzenie rodziny zastępczej wymaga ogromnej siły i determinacji. Ogromnej. Więc nie było do tej pory w Polsce przestrzeni takiej zorganizowanej,
że... to jest takie pierwsze...
Drugie
wydarzenie.
Tak, tak. Bo w ubiegłym roku rozpoczęliśmy, tak. I myśleliśmy, że będzie więcej rodzin z Polski, a tak naprawdę są 4, a miało być 5, 6 miało być. No, ale mamy nadzieję, że to będzie właśnie rosło, ta liczba będzie rosła. I to jest drugi cel, czyli integrować rodziny polskie. I jeszcze jest trzeci cel, żeby przez tego typu konferencje zachęcać zupełnie nowe, potencjalne rodziny lub osoby, ponieważ rodzicem zastępczym nie musi zostać małżeństwo, może zostać także osoba, która jest samotna. Więc chcemy też zachęcać inne osoby, żeby stawały się rodzicami zastępczymi. Dlaczego? Ponieważ wierzymy bardzo mocno, że najlepszym miejscem dla wychowania dzieci jest rodzina i relacja rodzinna.
Jesteście rodziną zastępczą od ilu lat?
18
lat, dlatego też chciałam zapytać Was osobiście, tutaj szczególnie też cenna perspektywa kobieca. Dlaczego to jest taką, dlaczego rodzicielstwo zastępcze leży Wam na sercu? Nie dość, że sami wychowujecie dzieci, macie dzieci...
Siedmioro. Tak.
W rodzinie zastępczej, ale
nie,
jeszcze...
siedmioro biologicznych
i
w rodzinie zastępczej, a na ten moment mamy 8.
To rzeczywiście to robi ogromne wrażenie. Nie dość, że sami wychowujecie dzieci, to jeszcze macie taką misję, żeby zarażać tym innych. I skąd macie taką motywację do tego? Dlaczego rodzina zastępcza jest tak ważnym dla Was tematem?
Pewnie dlatego, że najpierw nam się rodziły dzieci i widzieliśmy, że z Bożą pomocą udaje nam się wychowywać dzieci, które mogą przynieść Bogu chwałę. I dla mnie to było takim zachęceniem, że nie tylko nasze dzieci, ale też możemy pomóc innym dzieciom wychować się w naszej rodzinie, która poznała Boga i mając też właśnie taki wgląd, jakie było kiedyś nasze życie, a jakie jest teraz, odkąd fundamentem jest Jezus Chrystus, to było taką motywacją, żeby też innym dzieciom pomóc.
Tak, a ja dodam do tego, co powiedziała Bogusia, że oczywiście takim sukcesem rodzicielskim chyba dla wszystkich rodziców jest to, że dzieci potem są samodzielne życiowo. Takie wolne, dojrzałe i samodzielne życiowo. No właśnie, a dzieci, którym się nie udało w rodzinach od dzieciństwa, które nie mają takiej szansy, mogłyby, wiele przynajmniej z tych dzieci, gdyby trafiło do rodzin, mogłyby być, oprócz tego, co powiedziała Bogusia, poznać Boga, mieć relacje rodzinne, to mogłyby potem być w pełni samodzielni samodzielnymi, dojrzałymi, emocjonalnie i psychicznie ludźmi, którzy by poszli w przyszłość zupełnie z nową, taką powiedziałbym biblijną i rodzinną perspektywą.
Tak. Z perspektywy tych 18 lat, też jak wy to oceniacie, na ile rzeczywiście można być rodzicem zastępczym, w sensie zastąpić rzeczywiście rodzica, bo czy to w ogóle jest możliwe?
Moim zdaniem zupełnie tak. Dlatego, że przebywanie ze sobą, wychowywanie to jest proces. Za procesem powinny pójść dobre relacje, więzi. Relacją towarzyszą emocje. Z tego wszystkiego my jako ludzie się składamy, a to powoduje potem, jeżeli to jest zdrowe, trwałe więzi. I w naszym już doświadczeniu mamy dzieci dorosłe w rodzinie zastępczej, które chcą mówić do nas mamo, tato, nie ze względu na to, bo, że my daliśmy im jakąś tam to pokrewieństwo krwi, tak? Ale właśnie ze względu na to, że stworzyliśmy dla nich dom. I ta wartość domu, wychowania i rodzicielstwa powoduje, że oni się tak do nas zwracają, mamo, tato. Więc czy można zastąpić? Można. A jednocześnie to nie odbiera tożsamości swoich korzeni. My nigdy nie w rodzinie nie ucinamy i nie staramy się ucinać przeszłości. Raczej tej, nawet gdyby ona była negatywna, ale chcemy, żeby oni pamiętali, skąd oni się wywodzą i co mogą potem wnieść. I dlatego też nie zmieniamy nazwisk, nawet jak mamy opiekę prawną nad dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Zostawiamy im całą tą przeszłość, tożsamość, jaką oni wnieśli do naszej rodziny. Raczej chcemy ją wyostrzyć i jakoś pomóc dobrze kształtować, niż zupełnie zmieniać jakoś tak, zmieniać w sensie na nasze.
Tego się nie da.
No właśnie. I na pewno nie na naszą modłę, tak? Nie na nasz wzór.
Myślę, że dobrym jesteśmy przykładem tego, że wychowaliśmy swoje dzieci, a te dzieci, które przyszły do nas, mogą zobaczyć właśnie te nasze dzieci dorosłe i że one mogą też takimi być, więc to jest taka motywacja, tak?
Tak.
No, a my z kolei możemy dalej się spełniać, a co ciekawe, to że zawsze podkreślam, że tego, co nie mieliśmy z naszymi dziećmi biologicznymi, to mamy wręcz przesyt tego wszystkiego, co potem nas z dziećmi przysposobionymi spotkało. To są radosne rzeczy, ale też takie chwile, które trzeba przeboleć i iść do przodu.
Tak.
Kiedy was słucham, mam taki ogromny szacunek dla was, że po prostu dajecie robić to i to tylu lat, że dzielicie też się miłością Boga, której sami doświadczacie, ale też jakby teraz w perspektywie tego młodego pokolenia, raczej nastawionego na siebie, egoistycznego, jest rzeczywiście, mi się wydaje, że będzie coraz większa trudność w ogóle z rodzicielstwem, a tutaj mówimy w ogóle o dużo wyższym levelu, o rodzicielstwie zastępczym.
Coś, co...
I jak wy na to patrzycie? Bo rozumiem, że macie też taką misję, żeby zarażać też tą ideą młodych ludzi.
Usłyszałaś może przed tutaj nagraniem w sali, gdzie były wykłady, że rzeczywiście w moim sercu powstało takie przekonanie już od dłuższego czasu, że za mojego życia dobrze by było, gdyby Pan Bóg sprawił, żeby chociaż w Polsce zostało jeszcze ze 200 ewangelikalnie wierzących rodzin zastępczych, do których by trafiło chociaż po dwoje dzieci. I to wydaje się, że to jest, co to jest 200 rodzin w skali 38-milionowego społeczeństwa, tak? No ale rzeczywiście to, co powiedziałaś o takim komforcie życia, o takim skoncentrowaniu się na siebie, że ja jestem najważniejszy i moja wygoda jest najważniejsza i moje priorytety są najważniejsze w perspektywie dzisiejszej wartości, takiej powiedziałbym pokolenia twojego, to my chcemy powiedzieć i pokazywać właśnie, że warto czasami zrezygnować z tego, co jest moje najważniejsze, wzorując się na Jezusie, który zrezygnował ze swojego bóstwa, ze swojej chwały w niebie, szedł na ziemię, przez jakiś czas poświęcił się dla naszego ratunku, dla uratowania nas przed konsekwencją grzechu, czyli piekłem, a potem to jego poświęcenie dało mu jeszcze większą chwałę i tam jest powiedziane, prawda, w Piśmie Świętym, że otrzymał imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się wszelkie kolano niebie, na ziemi i pod ziemią. I wydaje mi się, że ludzie, których Bóg do tego powołuje w jakiejkolwiek służbie, ale również w służbie rodzicielstwa zastępczego, mogą mieć coś podobnego, że my wierzymy w to, że poświęcamy się i że Bóg to może użyć dla jeszcze większej chwały i dla jeszcze większego błogosławieństwa, jeżeli rzeczywiście w tym jesteśmy szczerzy. Do tej szczerości i do pewnego rodzaju oddania. Nie mam mowy, żeby bez oddania takiego poświęcenia się można zostać rodzicem zastępczym. Chcemy ludzi wzywać ze względu na wartość i no, ponadczasową, no, najważniejszą, jaka jest w Bogu i w Jego naturze, jaką On nam wierzącym przekazał przez Ducha Świętego.
Przez Jego łaskę.
No tak, no tak, to wszystko jest rzeczywiście.
I wy jesteście też żywym dowodem na to, że można to zrobić, można przeżyć i jeszcze można mieć z tego taką głęboką radość, także tak, myślę, że to tak. Jest wielka zachęta.
Uczymy się tego na co dzień i wciąż jesteśmy zadziwieni i nawet teraz ostatnio przykładem jest Karolinka.
Nasze najmłodsze dziecko, córka.
Tak, która tak po prostu po całym dniu chcieliśmy odpocząć i Henryk, ona podbiegła do nas uśmiechnięta, a Henryk mówi, co by to było, gdybyśmy ciebie nie mieli?
Tak.
A ona mówi, to by nie było tego, co macie tutaj.
To by nie było tego domu.
Tego domu.
To, tak, tak. I tak wydaje nam się, że Pan Bóg przez nią przemówił.
Wow.
No, tak. Ona to zrobiła spontanicznie, ale...
Pan Bóg nam przypomniał, tak. Że to wszystko mamy dzięki Jego łasce i tego, co robimy na co dzień. I żeby nie zapominać o tym,
skąd my to mamy i z czego to wynika. Tak, dobrze. Tak.
To w takim razie może na koniec zapytam was praktycznie, jeśli ktoś nas ogląda, słucha was i się zastanawia, może kiedyś będę rodzicem zastępczym, ale skąd wiedzieć, że się da radę? Czy są jakieś takie kryteria, które warto sprawdzić sobie przed, czy je spełniam faktycznie?
No moim zdaniem wątpliwości są bardzo naturalne i chyba wszyscy pomyślą na początku, że nie dadzą rady. Ale na szczęście Pan Bóg prowadzi nas etapami. On myślę, że nikomu nie da pięciorga dzieci naraz. No, można zacząć od jednego dziecka. Zanim się na to zdecyduje ktoś, to są rozmowy z ośrodkami adopcyjnymi albo z pieczą zastępczą w różnych, powiedzmy sobie, ośrodkach. Mam na myśli tutaj samorządach przede wszystkim, ośrodkach władzy lokalnej. Tam można uzyskać informacje, ale przede wszystkim można nie zgodzić się na przyjęcie dziecka, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Więc mówię o tym dlatego nie, żeby być wybrednym, tylko odpowiadam na pytanie, że można się przekonać i przygotować jak najlepiej, zanim się zdecydujemy, ale to i tak nie wykluczy pewnych wątpliwości. Tak naprawdę to zweryfikuje życie, ale... W naszym przypadku nie musieliśmy niczego zmieniać przez każde dziecko, bo mamy teraz ósemkę, ale dwoje jeszcze było, więc to jest dziesiątka i po drodze jeszcze taki był epizod. Nigdy nie musieliśmy z niczego rezygnować z własnej woli, więc daliśmy radę. I w tym postrzegamy, że Pan Bóg wie, na co nas stać, jaką cenę poniesiemy i wierzę też w to, że On potrafi dać odpowiednie osoby, jakby, że w tym jest ktoś, Pan Bóg czuwa nad tą naszą przyszłością i nad przyszłością dziecka i potrafi to zaaranżować, co w Piśmie Świętym mamy wiele przykładów, że tak jest. Więc to jest dobra wiadomość dla potencjalnych...
Jest tym, który zaopatruje.
Tak, jest to dobra wiadomość dla potencjalnych przyszłych rodziców. Nie bójcie się. Trzeba zaufać Bogu, trzeba spróbować, trzeba się dowiedzieć, trzeba się pomodlić, a potem rzeczywiście i tak potrzebny jest krok wiary.
Czy jeśli ktoś rzeczywiście na serio się tym zainteresuje, to czy można się do was jakoś zgłaszać o poradę, jakieś kroki praktyczne?
No na pewno jesteśmy właśnie gotowi. Można z nami się kontaktować, można znaleźć nasze kontakty przez IPP, więc lub w jakiś inny sposób przez Kościół Chrześcijan Baptystów na przykład, lub po prostu Skrzypkowski, Henryk, Henryk Bogumiła wpisać gdzieś tam, czy przez Bach, baptystyczna akcja charytatywna, o, to zobacz ile możliwości, gdzie można nas znaleźć. Jak najbardziej zachęcamy, myślę, że będziemy gotowi odpowiadać na ewentualne pytania i one będą na pewno takie bardzo ogólne, jeżeli trzeba, ale bardzo konkretne i mogą być bardzo szczegółowe, bo wydaje mi się, że mamy też do tego już doświadczenie i żeby tak odpowiadać i pomagać.
To już na sam koniec, jakie plany na przyszłość?
Ojej!
Ciężkie pytanie.
Jesteśmy teraz w swoim miejscu.
Tak.
Wydaje mi się, że...
Czyli zamieszkaliśmy w nowo wybudowanym domu w Chojnicach. To jest to nasze swoje miejsce, tak?
Tak.
Tak. No, ale stamtąd chcemy właśnie usługiwać w Polsce i za granicą, jeżeli taka będzie potrzeba. Teraz tutaj się rodzą właśnie plany co do wizyty w Mołdawii. Rozmawiamy z Białorusią, tam się praca też komplikuje z powodów, powiedzmy, politycznych. Wizyty po prostu, a Ukraina też bardzo chce, więc no i Polska. No, widzimy, że to się jakoś rozszerza, ale stąd te nasze takie kontakty po to, żeby one były jak najbardziej takie... Nie tylko zrównoważone, ale
nie
żeby...
tylko oficjalne.
I nie tylko oficjalne, tak.
Robimy, co możemy, żeby było jak najwięcej miejsca takiego przytulnego, rodzinnego.
Tak.
Bo ja to lubię jednak kameralnie spotykać się, rodzinnie. I wydaje mi się, że to jest to miejsce, z którego możemy dać więcej.
Czyli Chojnice.